środku dnia.
Merkury z Poznania dołączył Tomek Jędraszczak, witam.
Witam serdecznie. Dziś będziemy mówić o trawie i nie tylko.
Że nam już rośnie.
Taka kampania informacyjna, promocyjna Poznania o poznańskim stadionie, a nam trawa rośnie. Chwali się w całym kraju miasto swoim stadionem, jednak trawa może nie do końca tak ładnie i szybko i dobrze rośnie. A UEFA w raporcie o stanie technicznym stadionu nie pozostawia złudzeń. To aż tak bardzo dobrze chyba nie jest, a więc mamy problem z poznańskim stadionem przy Bułgarskiej, tak przynajmniej twierdzi spora grupa także kibiców. Niewykluczone, że Lech Poznań zamiast grać, jak sama nazwa klubu by sugerowała, w Poznaniu, zagra być może w Bydgoszczy i to ważne mecze w Lidze Europejskiej. Według ujawnionego przez media raportu UEFA, o których jedni mówią, że jest tajny, drudzy, że zupełnie oficjalny, obiekt przy Bułgarskiej ma nie spełniać wszystkich wymogów, które UEFA stawia. Problemy ze stadionem pojawiały się zresztą już wcześniej. Pojawiały się także żądania budowniczych, czyli władz miasta, aby na stadion przeznaczać kolejne pieniądze i zgadzali się na to radni, bo jak mówili, właściwie nie mieli wyjścia. Musieli pieniądze na rozbudowę stadionu przyznawać. I w ten sposób zgadzali się, kiedy dochodziło do głosowań, przeznaczając w sumie setki milionów złotych na Bułgarską. Teraz okazuje się, że na nowoczesnym stadionie nie wszystko jest tak nowoczesne, jak być powinno. Do naszego studia zaprosiliśmy odpowiedzialnego za sport w Poznaniu wiceprezydenta miasta Sławomira Chińca. Witam serdecznie. I nasze zaproszenie zgodził się też przyjąć projektant stadionu, pan Wojciech Ryżyński. Witam.
Dzień dobry.
Będą mieli także państwo okazję pytać i pana prezydenta, i pana projektanta o to, co budzi państwa wątpliwości. Wiemy, że szczególnie ze strony kibiców Wiary Lecha i na forach internetowych można poczytać, z jakimi problemami spotykają się ci, którzy mecze na Bułgarskiej oglądają. Wcześniej także zapytaliśmy kilka osób o to, co sądzą o stadionie i najpierw zapukaliśmy do Wiary Lecha. Marcin Kawa z Wiary Lecha mówi o problemach, jakie mają kibice ze stadionem przy Bułgarskiej.
Mieliśmy serię niemiłych doświadczeń i liczyliśmy, że to wkrótce się skończy. Budowniczowie zapewniali nas, że zalanie magazynu, w którym znajdują się rzeczy potrzebne do opraw meczowych, zostały zalane tylko przypadkowo, gdy stadion cały zostanie już zadaszony. Coś takiego nie będzie się powtarzało. No, rzeczywistość pokazała zupełnie coś innego. Okazuje się, że nasz magazyn stale jest zalewany. Nie wiemy, czym jest to spowodowane. Mieliśmy spotkanie z przedstawicielami spółki Poznań Euro 2012. Mieliśmy spotkanie również z panem Rajewskim z Posiru. Niestety żaden z nich nie potrafił wskazać, co jest spowodowane tym, że nasz magazyn cały czas zalewa. Nie chodzi o nasze oprawy tak naprawdę, tylko chodzi o stadion, który jest dopiero co budowany. Się okazuje, że są pewnie jakieś błędy konstrukcyjne, które nie pozwalają w pełni korzystać z wszystkich pomieszczeń, które się tu znajdują. To uważamy jest problem. Ten problem sygnalizowaliśmy już wcześniej. No, mamy nadzieję, że to szybko zostanie rozwiązane i Lech Poznań będzie mógł grać na swoim stadionie mecze z takimi rywalami jak Juventus Turyn czy Manchester City. Nie chcemy, by nasi kibice musieli jeździć do dalekiej Bydgoszczy. My nie jesteśmy klubem z Bydgoszczy, my jesteśmy klubem z Poznania i chcemy grać na swoim stadionie przy ulicy Bułgarskiej.
Kibice mówią o problemach ze stojącą wodą na trybunach, o zalewaniu pomieszczeń i o gnijącej murawie, także słyszę się. Jednak są jeszcze inne kontrowersje, które budzą umowy zawierane pomiędzy miastem a projektantem stadionu. O tym mówi radny Tomasz Lewandowski.
8 umów zostało zawartych na łączną kwotę powyżej 30 milionów złotych bez przetargu. Co więcej, w świetle ostatnich doniesień o braku dostosowania tych projektów do wymagań UEFA, wydaje się to być niezwykle dziwne, ponieważ co najmniej dwie umowy z 2007 i z 2008 roku opiewające na prawie 18 milionów złotych były właśnie umowami na przeprojektowywanie stadionu zgodnie z wymaganiami UEFA. Jeżeli te wymagania UEFA nie są spełnione, to pytanie, za co Poznań zapłacił i kto kontrolował, czy ten projekt i wykonanie stadionu było zgodne z tymi wymogami. Dla mnie sam proces inwestycyjny wokół stadionu i błędy, które przy okazji tego wychodzą, są himalajami niekompetencji i wręcz pomnikiem głupoty urzędniczej w Poznaniu. Projektowi także bez trybu przetargowego zlecano przeprowadzanie nadzoru autorskiego. Przyjęto, że nadzór autorski, wynagrodzenie za nadzór autorski jest procentowo odniesione do wartości danej realizacji. Czym ten stadion był droższy, czym materiały wykończenia wnętrz były droższe, tym wynagrodzenie projektanta było wyższe. Tak jak w Misiu. Czym ten miś większy, tym więcej się zarabia. No, absurdalnie przyjęte rozwiązanie w moim przekonaniu. zdaniu niezgodne z prawem i budzące wiele kontrowersji. Było sporo kontrowersji i wiele głosów także do mnie docierało, że materiały, z których proponowano wykończenie stadionu, niepotrzebnie były tak drogie i tak dobrej jakości.
No i dlatego między innymi zlecono audyt, który ma sprawdzić, czy wszystko było rzeczywiście w porządku. Kiedy będą wyniki? Pytamy o to radnego Ryszarda Śliwę.
Ma być gotowy do 15 września.
Czy już coś wiadomo, jakie są wyniki tego audytu?
No nie, jeśli do 15 września, jeszcze go na pewno nie ma, bo pytałem, na kiedy on jest, ma być gotowy. I 15 września jakby ten termin, czyli krótko mówiąc, nie ma go jeszcze. Audyt miał dotyczyć procedury wyłaniania głównie projektanta, krótko mówiąc, i zawierania kolejnych umów na projektowanie. To były jakby główne nasze cele, powiedzmy, które chcieliśmy osiągnąć poprzez audyt. Prawo do wizerunku stadionu jest, że tak powiem, prawem projektanta, tak przynajmniej są zapisy, zlecający jakby, no nie jest właścicielem projektu i w tym momencie każdy nowy projekt, no siłą rzeczy, żeby mieć pełne dane, musi wykonywać firma, która pierwotnie go wykonywała.
A prawo wizerunku? Na czym polega prawo wizerunku, które ma projekt?
No na przykład, żeby w materiałach reklamowych miasta pokazywać stadion i się nim chwalić.
Miasto musi płacić, tak? Projektantowi
wizerunku? Tam jest jakaś opłata przewidziana, nie wiem jaka, i to też ma wszystko wyjaśnić.
No i raz jeszcze radny Tomasz Lewandowski, który chce kolejnej kontroli w sprawie stadionu i, jak twierdzi, pierwsze kroki już zrobił.
Niezależnie od tego kieruję dodatkowe pismo do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o wszczęcie niezależnej kontroli. Czekamy na wyniki, tak? Wyniki i audytu miejskiego i na tą opinię prawną. To jest największa inwestycja od czasów budowy toru regatowego na Malcie. Także no, w sposób nonszalancki były wydawane pieniądze na rozbudowę stadionu, nieprzemyślane i mam wrażenie, że nie było właściwej kontroli przy całym procesie inwestycyjne.
Jak słyszymy, zarzuty poważne, brzmią poważnie, zdania twardo i mocno postawione, gdzie te zarzuty wybrzmiały. Do tego jeszcze raport, ale on tylko jest częścią tych problemów, o których mówimy, który także wskazuje, że nie wszystko jest zgodne z wymogami UEFA i stąd być może mecze Ligi Europejskiej nie będą rozgrywane w Poznaniu, przynajmniej takie zagrożenie jest. Mógłbym zażartować, że mogą panowie wybrać teraz jeden z zarzutów, na który chcieliby panowie odpowiedzieć jako pierwszy, ale dosyć mocno została postawiona sprawa bez przetargowego wyłonienia projektanta. Nam bardzo zależało, żeby pan projektant także był w studio, bo to, te zarzuty dotyczyły jakby działania miasta, no ale i pańskiej osoby, osoby projektującej stadion, a więc kwestia umów bez przetargowego wyłonienia wykonawcy projektanta, no i później kolejnych poprawek, a także te tak zwane prawa wizerunkowe. Czy rzeczywiście, panie prezydencie, zwracam się teraz do pana, prezydent Hinz, czy też dopatrzył się pan, przychodząc na swoje stanowisko, nieprawidłowości w tym względzie?
To znaczy, jeżeli chodzi o sam stadion, ja początkowo, kiedy przygotowywałem się do przejęcia obszaru, którym jest sport, a dokonało się to fizycznie i formalnie z początkiem tego roku kalendarzowego, poprosiłem o taką szczegółową analizę i również przeprowadziliśmy audyt wewnętrzny. Ja rozumiem, że radni poprosili o audyt zewnętrzny, jest to jakby w pełni uzasadnione, że chcą mieć taki audyt, który przeprowadzi firma zewnętrzna, w żaden sposób niezależna od urzędu. Wiele rzeczy tam tak naprawdę można było wywnioskować na podstawie tych działań, które zostały pierwotnie podjęte. Ja powiem, że wiele elementów tak naprawdę przyczynowo-skutkowych w ramach tworzenia i pierwotnie modernizacji, a finalnie budowy nowego stadionu na miejscu starego wynikało z tego, że pierwotnie rzeczywiście miał to być tylko i wyłącznie modernizowany stadion.
Okazało się, że mamy właściwie budowę nowego stadionu na miejscu starego stadionu, ale krótko mówiąc, czy były pańskim zdaniem błędy, czy pan teraz za te błędy musi się tłumaczyć, czy pan próbuje te błędy prostować, jeżeli
znaczy,
były?
Powiem tak, uważam, że mogliśmy lepiej podówczas zabezpieczyć, czy zagwarantować bezpieczeństwo finansowe miasta w kontekście formułowania tych pierwotnych umów.
Brzmi enigmatycznie, to znaczy, że mniej miasto mogłoby zapłacić za to, co powstało?
To znaczy, można było pewne rzeczy bardziej szczegółowo zapisać i wtedy wiele rzeczy, o które dzisiaj toczymy spór, znalazłyby się pierwotnie w tych zapisach. My dzisiaj już będziemy, najpierw najważniejsze dla nas w tej chwili jest to, żeby skończyć inwestycje.
Rozumiejąc bardzo jak szeroko, pańska wypowiedź, wrócimy. Można wnioskować, że jednak miasto mogło zapłacić mniej. Teraz pan Wojciech Ryszyński, projektant, czy pańskim zdaniem za dużo kosztuje miasto stadion? On projektowany przez pana. Co pan powie o tych zarzutach, które pojawiły się ze strony radnych?
Proszę pana, ja jestem prezesem Modern Construction System. To jest biuro projektów, które zatrudnia kilkadziesiąt osób. przy projekcie pracuje kilkaset osób. Nie wiem, dlaczego projektowanie skupia się jak gdyby tylko i wyłącznie na mojej skromnej osobie. Koszty...
No, pan firmuje jakby swoją twarzą, swoim nazwiskiem.
No być może. W każdym razie koszty realizacji tego projektu są naprawdę bardzo, bardzo wysokie. I to nie jest tak, że ja osobiście zdobyłem tutaj, zrobiłem skok na kasę i wyciągnąłem z miasta jakieś zawsze pieniądze. Praca na przystadionie zaczęła się w 2002 roku. Były tam procedury przetargowe, było ilość oferentów, nasza firma została wybrana i nasza firma konsekwentnie realizuje poszczególne etapy przebudowy stadionu. Trwa to długo, no tak to się po prostu poskładało. Na początku nie było pieniędzy, były sposoby realizacji stadionu etapami.
A czy poszczególne etapy projektowania, czy powstawania stadionu się składają, że tak mówię?
Były też
sporo głosów ze strony także kibiców, że to co widzą, to nie zawsze mi się wydaje, że kolejna część dobudowywana pasuje do tej poprzedniej. Była kwestia wyburzania też jednej z trybun, żeby to wszystko można było zgrać.
Proszę Państwa, pierwsza podstawowa sprawa. My mamy strasznie małą działkę. Mamy bardzo małą działkę, na którą musieliśmy zmieścić stadion. Na początku na 30 tysięcy i to już było ciasno. Potem praktycznie w założeniach do 50 tysięcy osób i to było bardzo ciasno. W związku z tym mieliśmy bardzo dużo różnego typu problemów, żeby tą ilość widzów i tej wielkości stadion w tym miejscu zrealizować.
Ja sobie wypisałem te zarzuty, które się pojawiły, będę je przypominał, natomiast obiecaliśmy naszym słuchaczom, że będą mogli panu zadawać pytania. 618-654-654. Telefon dzwoni już od kilku minut, więc nie możemy trzymać państwa w niepewności. Może odbierzemy telefon.
Merkury, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam pytania do pana Rożyńskiego, kilka, jeżeli można. Pierwsze mam pytanie odnośnie projektu jego własności. Czy prawdą jest, że pan projektant jest właścicielem tego projektu i wszelkie zmiany, obojętnie czy są to niedoróbki z winy projektanta, czy nie, wymagają jego zgody i oczywiście ma za to płacone, co oznacza, że już padło to powiedzenie, że prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, wspomnianych inwestycjach. Oznacza, że im więcej pomyłek, tym więcej pan projektant zarabia. Drugie pytanie mam odnośnie trzeci poziom drugiej trybuny, tak zwana trybuna 2A. Został przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ta trybuna została zamknięta i ze względu na to, że groziła katastrofą, bo się bujała jak statek na morzu. Nadal nie ma jej odebranej, czyli nadal nie można jej użytkować. Czy pan projektant już rozwiązał tą kwestię? Mam pytanie również odnośnie pęknięć na czwartej trybunie, tej najstarszej, na słupach nośnych. Czy ona już jest, nadaje się do remontu od ręki, czy wytrzyma do euro? Kolejne moje pytanie jest odnośnie gwarancji na stadion. Czy prawdą jest, że gwarancja na stadion jest 3-letnia, co oznacza, że budowane domy prywatnie przez deweloperów mają 5-letnią gwarancję i kto to podpisał w ogóle? I kolejne moje pytanie jest odnośnie zmian dla kibiców, które pan projektant obiecał, że będą zrealizowane, ale niestety nadal nie są zrealizowane i nie wiadomo, czy będą. Czy pan projektant przypomina sobie te swoje obietnice na spotkaniach z kibicami i czy poczuwa się do odpowiedzialności, że one zostaną zrealizowane? I na koniec miałbym jeszcze jedno pytanie do pana projektanta. Czy jest szczęśliwym obywatelem Szwajcarii, z którą nie mamy podpisanej ekstradycji? Dostał niedawno, w sensie w zeszłym roku, obywatelstwo. I czy w związku z tym ma to jakiś też związek z tym całym projektem ze stadionem?
To zacznijmy od końca z tą Szwajcarią.
Tak, no nie jestem obywatelem Szwajcarii, nie dostałem obywatelstwa szwajcarskiego.
Teraz całe mnóstwo pozostałych pytań.
Słyszał pan przypominać te pytania?
Jeśli można, tak.
Pęknięcie na słupach nośnych, czwarta trybuna.
Czwarte trybuny. No nic o tym nie wiem, żeby były jakiekolwiek pęknięcia, które groziłyby bezpieczeństwu czwartej trybuny.
Czyli nie ma tam pęknięć. Trybuna 2 bez odbioru.
Według mnie trybuna 2 jest odebrana. Nic o tym nie wiem, żeby... A te drgania słabeczne, jak będzie brak komfortu, no to była to analiza, której nigdy nie robiono na tego typu obiektach. I wszystko zgodnie z raportem Politechniki jest trybuna dobra, gotowa, do skakania do
entuzjazmu. Z technicznym.
Tak, jest, oczywiście.
Gwarancja trzyletnia, to właśnie pytanie do pana prezydenta bardziej. Czy gwarancje na to, co zostanie wykonane, bo to pewnie nie tylko do pana, który projektuje i do firmy projektującej, ale także do wykonawcy. 3 lata gwarancji na stadion.
Nie ma takich zapisów. Ja tylko powiem jedną rzecz w kontekście...
Ja powtarzam pytania, słuchacz.
Dobrze, w kontekście odbiorów. My właśnie prowadzimy całą procedurę odbiorów i jak wierzymy do końca tygodnia, te odbiory zostaną przeprowadzone. Odbiory dotyczą całości stadionu, także i wszystko wskazuje na to, że z końcem bieżącego tygodnia odbiór stadionu zostanie sfinalizowany.
Czyli formalnie, technicznie zostanie ta praca przyjęta.
Dokładnie.
Czy także już pod kątem wymogów UEFA i tych wniosków, które zostały, czy to będzie kolejny etap?
Jedna rzecz w kontekście właśnie tego raportu UEFA, który został gdzieś tam w mediach silnie nagłośniony, tych 25 stron. Te 25 stron dotyczą generalnie uwag, które UEFA poczyniła w kontekście rozgrywek Ligi Europejskiej. Natomiast uwagi do stadionu w Poznaniu, takie, które pokazywały elementy, które należałoby jeszcze zmienić, zawierały 2 strony A4. I to po każdej wizycie przedstawicieli UEFA takie raporty spływają. To nie jest jakby coś, co nas zaskoczyło. Każda wizyta opatrzona jest jakimś raportem pokazującym, co należałoby przygotować do kolejnego spotkania i to się dzieje. My powiem tylko tyle, że nawet już teraz wymieniamy murawę, przygotowując się na nie tyle już na sam koncert Stinga, co na mecz, który będzie Lech w Poznaniu rozgrywał. 2/3 murawy zostanie wymienione jeszcze przed koncertem.
Choć wcześniej informowano, że nie można zmienić przed koncertem.
Udało
Stinga.
Się pewne rzeczy rozwiązać tak, że będzie dodatkowa nawierzchnia postawiona w taki sposób, by nie zalegała ona na nawierzchni, na trawie.
Czyli jak się chce, to można.
W związku z tym, jak się chce, to można. I my chcemy pogodzić i otwarcie stadionu z wielkim koncertem Stinga i mecze Lecha w Lidze Europejskiej.
Czyli to nie jest stadion bardziej pod koncerty robiony, ale jednak stadion piłkarski, a przy okazji może być wykorzystywany przez na przykład Stinga. I
przy okazji jak najbardziej.
Jedno, wydaje mi się, ważne pytanie, jeżeli chodzi o wymogi UEFA. Czy stadion budowany w takiej wielkości stadion dla klubu o ambicjach nie był budowany już zgodnie z tym, co przewidują przepisy UEFA, jeżeli chodzi o pewne rozwiązania techniczne? To także pytanie do pana projektanta. Czy pan miał w ręku, projektując, czy firma pańska, pewne kolejne etapy rozbudowy, także wytyczne UEFA co do tego, żeby można było rozgrywać mecze o pewnym standardzie?
Natomiast w międzyczasie od 2002 roku pozmieniały się różne normy, pokazały się różne normy, których wcześniej nie było. Jest również norma europejska, która została przetłumaczona w 2006 roku. W 2008-2009 też zostały zmienione różnego typu przepisy, także na pewno to zupełnie inny stadion.
Ale czy to znaczy, że jeżeli zmienią się znowu normy, a stadion będzie przyjęty, to znowu będzie czego przebudowywać?
Wie pan, to są takie raczej zmiany kosmetyczne, to nie trudno powiedzieć o przebudowie. No,
wynotowałem sobie takie informacje. Tak. Wyjście do szatni 1,90 m. No, bramkarze mają często więcej niż 1,90 m. No to już się wydaje, że rzeczywiście...
Ale to czegoś takiego w projekcie na pewno nie było. To być może gdzieś ktoś niechcący coś źle wykonał.
Toalety dla niepełnosprawnych, do których można wjechać, ale obrócić się tam na wózku i manewrować już bardzo trudno.
Sprawdziliśmy te toalety wszystkie w środku mają tak zwane koło, takie 1,50 m, które pozwala na obracanie się wózkiem we wszystkich toaletach niepełnosprawnych. Takie,
czyli te zarzuty są nieprawdziwe, nietrafione, źle zaprojektowane ciągi komunikacyjne, bo to często było powtarzane, że przy ewakuacji potoki kibiców schodzą się w jednym miejscu, jakby zderzają.
Nie,
czyli...
potoki kibiców na pewno przy ewakuacji, przy wyjściu na pewno nie zderzają się ze sobą i na pewno się nie krzyżują. Czy można uzupełnić,
panie
prezydenta? Dzisiaj rano mieliśmy spotkanie z klubem Lech. Mieliśmy spotkanie z POSIR-em oraz z przedstawicielem spółki Euro. Przedyskutowaliśmy wszystkie punkty, które były w raporcie UEFA-owskim i przedstawiciele na samym końcu tego spotkania zadałem pytanie przedstawicielom Lecha, czy w świetle odpowiedzi jest pewność, że ten mecze będą odbywały się w Poznaniu, że jest jakiekolwiek zagrożenie co do tego, że mecze odbywały się w Bydgoszczy. Przedstawiciele Lecha stwierdzili, że oni takich zagrożeń nie widzą.
Czyli wykonawcy zdążą zmienić to coś do zmiany? Ciekawe tylko, ile to będzie kosztowało?
8?
Dobrze. Nie będzie kosztowało.
Nie będzie kosztowało, to nie ma tu żadnych zmian, to są rzeczy realizowane po prostu zgodnie.
No to jest dobra informacja. Tu
telefony po prostu...
Teraz dla państwa czas.
8654654. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, słuchamy.
Mam takie 2 pytania pewnie do obu, a właściwie więcej. Pierwsze pytanie mam o elewację stadionu. Czy ten beton, który jest tam zalany, on jeszcze będzie jakoś wyczyszczony, jakoś pomalowany na jakiś kolor biały czy coś? Czy to tak zostanie takie brudne z zaciekami? Drugie moje pytanie o sektor gości na stadionie i to pytanie do pana projektanta, czy nie dało się go zaprojektować tak, żeby on był na drugiej trybunie, a ten taki poznański kocioł przenieść na czwórkę, bo aktualnie wiadomo, jak wygląda akustyka na stadionie i czwórka jest najlepszym miejscem akustycznym. Chciałem też zapytać o wszelkie gościa do trybuny pierwszej i trzeciej, bo pojawiają się zdania, że wyjścia są niezbyt szerokie, że przy przypadku ewentualnej ewakuacji będzie bardzo ciężko i ogólnie przy wychodzeniu z stadionu, kiedy z jednej trybuny wyjdzie 13 tysięcy, z drugiej trybuny 13 tysięcy, będzie ogromny tłok. I mam jeszcze pytanie o czwartą trybunę, bo pęknięcia są, zacieki są w sklepie Lecha, pęknięcia się pojawiają w różnych miejscach. I jak długo będziemy jeszcze musieli czekać na to, aby tam ta trybuna nie była po prostu zalewana? No, gdzie tu jest błąd?
Dziękuję bardzo. Posłuchajmy odpowiedzi.
Myślę, że posłuchajmy od razu kolejnych pytań, bo państwo czekają, a później panowie na te pytania postarają się odpowiedzieć.
Już jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Halo. Słuchamy. Dzień dobry. No proszę, my słyszymy, że tam pan jest po drugiej stronie. W takim razie tutaj, na tej linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, Darek Sysone.
Słuchamy, panie Darku.
Ja mam pytanie do pana prezydenta. Odnośnie wynagrodzenia pana projektanta. Z tego, co się nie mylę, 5 czy 6 lat temu budowa mostu, wiaduktu kolejowego na Suche Lasu kosztowała około 30-40 milionów. To jest produkt, który jest używany codziennie w nocy. Całe za dnia dla tysiącom, już chyba miliony samochodów przejechało przez ten projekt. Czy to nie jest przesada, jeśli chodzi o koszty związane, jakie my mieszkańcy płacimy. Mało tego, my kibice płaciliśmy do tego, jeszcze jeżdżąc do Wronek, bo był stadion nieczynny, nie oddawany w terminie. Pan prezydent teraz się ośmiesza, że trawa będzie położona przed koncertem. Trawa była już raz położona, panie prezydencie, ona powinna być do dzisiaj, a wy w przyszłym roku jeszcze będziecie wymieniać ją 4 razy, bo ta trawa nie będzie rosła. I jeszcze jedno pytanie jako do prezydenta, jako do właściciela stadionu miasta Posiru, pana Rajskiego. Jak oni traktują nas, ludzi, mieszkańców i kibiców? Dlaczego, czy oni kiedykolwiek byli na jakimś, kiedykolwiek innym zachodnim stadionie? Jak tam się traktuje ludzi, kibiców? To są klienci, którzy płacą za produkt. My mało tego, my jako poznaniacy płaciliśmy tutaj z naszych podatków za ten stadion. I proszę o poważne traktowanie ludzi.
Dziękujemy. Proszę posłuchać odpowiedzi.
Panie prezydencie, to
znaczy, pierwsza rzecz do pana. W kontekście owej murawy. Naturalnym jest, że murawa, patrząc przez pryzmat konstrukcji stadionu i tego, jak wygląda oświetlenie murawy, będzie musiała być wymieniana na zachodzie, jeżeli mówimy o rozwiązaniach takich, gdzie murawa jest wysuwana, to wtedy możemy sobie to zaoszczędzić. Natomiast w kontekście naszych rozwiązań co pewien czas wiele wskazuje na to, że murawa będzie musiała być wymieniona i to jakby nie zmienia faktu, że my przygotowujemy teraz murawę pod kątem kolejnych rozgrywek Lecha Poznań i ta wymiana wynika też z tego, żeby ona była na tyle dobrym poziomie, czy odpowiedniej jakości pod względem też wymagań związanych z rozgrywkami Ligi Europejskiej.
Ale jak słyszeliśmy zapewnienie po wczorajszym spotkaniu, tak pan Wojciech Rzeziński zapewnia, że Lech jest pewien, iż uda się rozegrać mecze tutaj w Poznaniu.
Ale to oni też wiedzą o tym, że ten proces wymiany murawy właśnie się dokonuje.
Czyli tak ma być i basta, tak będzie. Dlaczego władze miasta, pośrednio zatem projektanci, bo to władze miasta zlecają, nie słuchają kibiców, klientów, takimi uwagami też wymieniają się kibice na forach internetowych, publikując także zdjęcia takich oto przejść, które ich zdaniem no, mogą łatwo połamać nogi, gdzie są jakieś elementy przy przejściach, o które łatwo się potknąć, które są bardzo wąskie. Pokazuję właśnie w tej chwili panom zdjęcia zrobione przez kibiców, wydrukowane z internetu.
Znaczy ja powiem tak, w kontekście pierwszej kosztu inwestycyjnego i tych wszelkich opłat z tym związanych, pamiętajmy o tym, że to jest konstrukcja, która jest największym tego typu inwestycyjnym rozwiązaniem w mieście na przestrzeni wielu lat. Wartość inwestycji przekracza 700 milionów złotych.
No to właśnie tym, skoro tak droga, to
w związku
może
z tym pewne opłaty, które temu towarzyszą, także są wysokie. No to jest jakby duża też odpowiedzialność za pewne rozwiązania, które zostały poczynione. Tych, którzy je projektowali i tych, którzy je realizują. Kolejny element, ja uważam, że akurat my słuchamy kibiców. Ja regularnie w tym tygodniu również spotkałem się z przedstawicielami Wiary Lecha i przyjmowałem pewne informacje i szukaliśmy rozwiązań również w kontekście tego nieszczęsnego zalania, które
czyli
się dokonało.
Takie miejsce, jak tutaj na zdjęciu, bardzo wąskie, ze stopni stopnia i w przejściu znikną, albo ich nie będzie?
Znikną, to na kilkanaście kilometrów barierek to nie jest za duże nieszczęście.
Ale nie powinno się pojawić.
Nie, oczywiście nie będzie.
Czyli nie będzie. To jest, rozumiem, jeżeli mówię o kosztach, to jest w ramach pracy już zapłaconej, czy nie generuje dodatkowych kosztów. Odbierzmy kolejny telefon. Ja mam pytania zanotowane, więc będę je przypominał za chwilę.
865-4654.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, to ja mam pytania odnośnie do projektanta.
Prosimy.
Pierwsze pytanie jest takie, co jest ze zmianami dla kibiców, które były obiecane odnośnie właśnie umiejscowienia kotła i udogodnień dla kibiców. Następne pytanie jest takie, jest tym betonem architektonicznym, który podobno był użyty, a chociażby na tych największych czterech filarach, które są bardzo widoczne, są ogromne zacieki. Ten beton wygląda strasznie nieciekawie. Kolejną kwestią jest, jak został zaprojektowany dach. Przede wszystkim ten ruchomy, który prawdopodobnie na razie nie działa, czy on kiedy będzie uruchomiony, czy to coś da trawie. I czy miasto rozważa w ogóle użycie sztucznej trawy, która jest chociażby we Francji, teraz bardzo dużo zespołów ligowych będzie z niej korzystało i jest dopuszczona przez UEFA i czy to nie będzie tańsze rozwiązanie, przede wszystkim lepsze dla wszystkich, ponieważ nie będzie miasto kosztowało wymiany, a klub będzie mógł grać ciągle. No i ostatnia jeszcze kwestia to te pęknięcie na czwartej trybunie, bo zdziwiło mnie zdanie pana projektanta, że nic nie wie o tych pęknięciach.
Czyli kolejne potwierdzenie, że pan to pęknięcie widział i jest.
Tak, no przecież na zdjęciach to nie chodzi nawet o te mniejsze pęknięcia, które są w magazynach. To chodzi o wielkie pęknięcie na całej długości trybun, w powszech, które są po prostu, zaszlifowane. Nie wiem, jak to nowe. No, widać, że coś jest z tym robione.
Dobrze, to proszę uprzejmie już czekać na odpowiedź. I od razu powiedzmy na to pytanie, bo to jest kolejny raz, chyba drugi czy trzeci pojawia się w Państwa słowach. Pęknięcie na czwartej trybunie, nie drobne jakieś pęknięcie, tylko długie, głębokie pęknięcie.
Przepraszam, nie chodzi o szczelinę dylatacyjną, bo ja o żadnym innym jakimkolwiek pęknięciu, i to jest pęknięcie kontrolowane, także to nie jest jakaś konstrukcyjna historia, która by miała wpływ na bezpieczeństwo.
Albo co właśnie konstrukcyjnie zaplanowana, tak?
Tak, oczywiście. Tak, to pan myślę, że stąd się mógł wziąć.
Jeszcze szybciutko, być może z dwa telefony z pytaniami. Proszę krótko zadawać pytania, panie prezydencie, za chwileczkę. Dobrze?
Dobrze, ja tylko przypomnę swoje pytania, bo udało mi się to kolejny raz zadzwonić. Odnośnie zmian dla kibiców, pan projektant nadal nie raczył odpowiedzieć, dlaczego nie są realizowane...
Za chwileczkę do tego dojdziemy. Ja notuję pytania,
i
zaraz panu
odpowiedzi. Czwarta trybuna i jej pęknięcia to nie są szczeliny, tak jak pan projektant twierdzi, oddeletacyjne, tylko to są pęknięcia na słupach nośnych. Może pan projektant by jednak wybrał się na stadion i sobie je obejrzał. I one są potwierdzone i one są. I z tego co wiem, trybuna będzie musiała być remontowana. Kwestia jest tylko kiedy. I nadal nie uzyskałem od pana projektanta informacji, czy jego projekt jest jego własnością. W związku z tym każda zmiana na stadionie, czy teraz, czy później, będzie wymagała jego zgody i będzie miał za to płacone.
To tej ostatniej kwestii zacznijmy.
Dziękuję.
Prawa autorskie są regulowane szczegółową ustawą. Umowa pomiędzy miastem a biurem projektów, niekoniecznie mną, reguluje kwestie przekazania praw autorskich majątkowych, i takie prawa autorskie majątkowe zostały przekazane miastu jako inwestorowi. Natomiast moje prawa, jako moje osobiste prawa do moich rysunków, do moich szkicy, pozostają przy mnie, natomiast tego tytułu nie przysługuje mi żadne wynagrodzenie.
Jeszcze była informacja o tak zwanym prawie do wizerunku, czy miasto posługując się wizerunkiem stadionu w tej chwili w kampanii na przykład reklamującej przygotowania Poznania do Euro musi płacić panu, czy też firmie projektującej jakieś pieniądze z tego tytułu?
Nie, to jest tak, że my wykorzystujemy wizerunek, który został jakby sformułowany na podstawie umowy i pewne rzeczy zostały tego wizerunku przekazane miastu i my sam wizerunek możemy śmiało wykorzystywać. A wracając do jednego z pytań, które było skierowane do mnie a propos nawierzchni, czy nie lepiej byłoby zastąpić naturalną nawierzchnię sztuczną.
To chyba rozmowa na później jest zresztą decyzję
tylko,
klubu.
Tylko tyle, że to jest jakby decyzja leży po stronie ekstraklasy. Tak długo, jak długo ekstraklasa nie wyrazi zgody na to, by rozgrywki były prowadzone na sztucznej nawierzchni, my tego zrobić nie możemy, aczkolwiek...
Choć jest jest to sprawa
na zachodzie wtórna, jest to dość powszechne.
Jeżeli chodzi o pęknięcia na słupach nośnych, po raz kolejny pan powiedział, że są to bardzo konkretne pęknięcia na słupach i zapraszał pana na stadion.
Byłem dzisiaj rano na stadionie i muszę powiedzieć, że dalej nie widziałem żadnych pęknięć i żadne służby, żaden inspektor nadzoru czegoś takiego mi nie zgłosił.
Jak to jest, że jedni twierdzą, że widzą, drudzy twierdzą, że nie widzą, pewnie powołamy specjalną komisję kolejną, która będzie porównywała różnice zdań. Ostatni telefon, ostatnie pytanie, a potem seria odpowiedzi.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana.
Jesteśmy na antenie, słuchamy.
Kłaniam się. Wydaje mi się, że być może to pytanie padło, ja musiałem na chwilę niestety przestać panów słuchać, natomiast jedna kwestia chyba jest zasadnicza, a nie skierowana też do pana wiceprezydenta, mianowicie taka, po której inny wtedy podejmował decyzję, czy nie należałoby wybrać kogoś do projektowania stadionu, kto miał pojęcie o projektowaniu tego typu konstrukcji, kogoś znacznie większym doświadczeniem, aniżeli biuro, które pan Wężyński reprezentuje. I tyle. Myślę, że to jest pogrzebane. A niestety w Polsce jest tak, że decyduje o wszystkim cena, a nie jakość.
No, cena poznańska w tej chwili sięga potężnego już stadionu. Za takie pieniądze budowano już na zachodzie także stadiony. Dziękujemy serdecznie, panie prezydencie. Szybciutko odpowiedź na pytanie zadane w tej chwili.
Czy trudno wyrokować na temat rzeczy, które dokonywały się w przeszłości? Tak jak słuchacz powiedział, wówczas to nie ja zarządzałem obszarem sportu w mieście. Procedura przetargowa została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pan Wojciech Ryżyński został niejako wywołany do odpowiedzi i tutaj stwierdzono tak braku doświadczenia.
Mają panu za złe, że to pana pierwszy stadion.
To nie jest mój pierwszy stadion.
Padło to na antenie.
Tak, nie jest mój pierwszy obiekt sportowy.
Czyli poprzedni stadion to na przykład?
Robiłem mniejsze stadiony. Robiłem stadion w Bytomiu. W tej chwili pracę skończyliśmy dokumentację w Katowicach. Wygraliśmy konkurs międzynarodowy na największą halę w Europie w Krakowie. Zrealizowaliśmy halę mistrzów we Włocławku, która dostała wiele
czyli odrzuca pan ten zarzut, że wcześniej stadionów pan nie budował i że nie jest to dla pana firmy poligon doświadczalny. Kilka razy padało pytanie o obiecanych kibicom zmianach i że nie dochodzi do nich. Jakie zmiany
oczywiście
chodzi?
Spotkałem się kilkakrotnie z przedstawicielami kibiców. Dyskutowaliśmy na temat lokalizacji, czy miejsce lokalizacji sektora dla gości. Były różne pomysły.
W tej chwili wygląda na to, że sektor dla gości jest lepszym sektorem niż sektor dla kibiców Lecha, tak? Bo ma lepsze nagłośnienie, lepiej to słychać.
Dyskusja była, to było uzgodnione. To było uzgodnione pomiędzy Lechem, pomiędzy POSIR-em, pomiędzy spółką i kibicami. Także to mamy uzgodnione na piśmie. Tak na wszelki wypadek.
Czyli kibice zmienili font?
No tak, bo logika po prostu wymagałaby po prostu wyłączenia bardzo dużej części dwójki w tym momencie. I myśmy mieli podczas meczu zdecydowanie mniejsze powierzchnie dla kibiców.
Dach odsuwany, który nie działa podobno, czy będzie działał, czy będzie to miało lepszy wpływ na murawę, jak będzie działał?
Dach rozsuwany działa. Ma odbyć się jakieś takie oficjalne otworzenie tego dachu. Ten dach oczywiście jest po to, żeby było prawidłowe doświetlenie murawy. Ta nasza murawa stąd miała takie, a nie inne problemy, że po pierwsze to była budowa. Tam, gdybyście państwo widzieli, tam waliły się tony kurzu i pyłu i cementu.
Czyli jeśli dach będzie odsuwany, będzie lepsze przewietrzanie i będzie doświetlane?
Przewietrzanie jest bardzo dobre. Przewietrzanie było badane wcześniej w tunelach. Zapraszam na spacer po boisku z jakąkolwiek wstążką, czy...
Krótko mówiąc, pańska odpowiedź, jeżeli dach będzie już odsuwany, jakby skończy się budowa, to murawa będzie o wiele lepsza niż jest. Elewacja stadionu, ten beton konstrukcyjny brzydki i z zaciekami nieustającymi.
Beton, zgodnie z projektem, powinien być betonem architektonicznym. To jest betonem o wysokiej jakości. Wykonawca, wiem, że zobowiązał się do wyprowadzenia tych słupów do odpowiedniego poziomu.
Czyli to zostanie zmienione.
Tak.
Także niewygodne dojścia trybuny pierwsza i trzecia, to podnosi któryś z naszych słuchaczy.
No, wyjścia i ewakuacja. Jest ewakuacja z pierwszej i trzeciej trybuny, jest zgodnie z wytycznymi i przepisami poniżej 8 minut, to znaczy nawet dokładnie to jest chyba 7-2, czyli jesteśmy dość daleko do wymaganych przepisów i ewakuacja nie powinna stanowić żadnych problemów. jest dokładnie szczegółowo zaprojektowane.
To jest dobrze, nie ma się czego obawiać. Jedno jeszcze bardzo ważne pytanie, musimy już kończyć naszą audycję, do pana wiceprezydenta Sławomira Hinca. Dlaczego wciąż nie mamy operatora stadionu? Stadiony, które powstają w innych miastach Polski, już wiedzą, kto będzie nimi zarządzał, kto będzie o nie dbał, a w Poznaniu wciąż nie wiadomo, kto będzie operatorem.
Znaczy, to była taka procedura, która została swego czasu w ten sposób poprowadzona. Inne miasta poszły w kierunku takowym, by szukać operatorów w momencie, kiedy stadionu jeszcze nie ma. My swego czasu podjęliśmy decyzję na gruncie władz miasta, że ten operator zostanie wyłoniony w momencie, kiedy inwestycja będzie dobiegała końca. Prace postępują bardzo intensywnie. My wierzymy, że spośród takiego zgłoszeń, które otrzymaliśmy do rozmów związanych z właśnie z wyłonieniem operatora, uda się na tyle to skutecznie przeprowadzić, że jeszcze do końca bieżącego roku kalendarzowego dowiemy się, kto będzie operatorem stadionu miejskiego w Poznaniu.
I to lepiej teraz, już kiedy stadion jest kończony, niż kiedy by powstawał wcześniej w fazie projektowania?
Trudno tak do końca powiedzieć, co będzie lepsze, pokaże czas. Tak samo jak na przykład pewien raport pokazuje, że gdybyśmy mieli stadion zaprojektowany od początku do końca w momencie rozpoczęcia tej inwestycji, to zapłacilibyśmy więcej, dlatego że ceny inwestycyjne czy wykonawstwa spadły na przestrzeni lat i taki raport pokazuje, że ta etapowość też nam finansowo nie zaszkodziła.
I wiceprezydent Poznania, to szykuje się plusów projektowania stadionu niejako na raty, bo przypomnę, zaczynaliśmy od przebudowy, rozbudowy, a skończyło się tak naprawdę, to chyba prawda, na budowie nowego stadionu.
Tak, no jest absolutnie nowy.
Wojciech Rzeżyński, projektant, przedstawiciel firmy projektującej, prezes. Panowie, także z forum internetowego, na którym swoimi uwagami wymieniają się kibice Lecha, wiara Lecha. Oni zrobili takie paszki, sparafrazowali hasło, że no, trawa już rośnie, i zrobili coś takiego, a nam już stadion się psuje. Panowie twierdzą, że to nieprawda, że te zarzuty, które się pojawiły w większości, bo chyba nie wszystkie zbili, panowie starali się zbić, ale że one, jeżeli są jakieś problemy, to one zostaną poprawione i atmosfera wokół stadionu będzie coraz lepsza.
I projektant na pewno nie zarobi 100% pieniędzy dodatkowych.
I nie ucieknie do Szwajcarii.
Ja powiem tylko tyle, że na każdej inwestycji pewne problemy się pojawiają, trzeba je eliminować, co nie zmienia faktu, że ja jestem bardzo dumny ze stadionu, który powstaje.
Sławomir Rachnica i pana Wojciecha Rzeżyńskiego zapraszam także na stronę internetową. Oto oczywiście także do państwa skierowane zaproszenie. Tam można wciąż swoje opinie i uwagi dotyczące poznańskiego stadionu zapisywać www.radiomerkury.pl. A do pana apeluję, żeby panowie zajrzeli, bo być może nawet zechcą panowie odpowiedzieć na zarzuty, które tam się pojawią. Oczywiście. Można także w komentarzach od razu odpowiedzieć.
Oczywiście.
W środku dnia.